Muzyka towarzyszy nam niemalże przez cały czas. Dorosły człowiek w ciągu dnia rozmowom towarzyskim poświęca do 7% czasu swojego, a muzyce okazuje się, że aż 15%. Jak podają statystyki, 18-latek w ciągu całego swojego dotychczasowego życia wysłuchał muzykę, czy słuchał muzyki do 10 tysięcy godzin, czyli tyle samo, ile zajmuje mu nauka w szkole. A ile czasu muzyka zajmowała i zajmuje naszym gościom? O tym też porozmawiamy, bo mamy znakomite grono gości. Profesor Bohdan Boguszewski, współtwórca i dyrektor festiwalu Sacrum Non Profanum, Międzynarodowego Festiwalu, założyciel Orkiestry Akademia, absolwent Akademii Muzycznej imienia Paderewskiego w Poznaniu w klasie dyrygentury symfonicznej. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór. Witam panią redaktor, witam państwa.
Jest z nami doktor habilitowany Szymon Wyrzykowski, dyrektor artystyczny i dyrygent chóru akademickiego imienia profesora Jana Szerockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Michał Gierke, doktor nauk humanistycznych, historyk, archeolog, muzyk, bibliotekarz oddziału rękopisów i starych druków Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zacne grono zatem. O tę rolę muzyki chciałabym zapytać w życiu panów. I czy rzeczywiście to tak jest, że to jest taka droga od muzyki do świata wartości, a może tak naprawdę to muzyka jest światem wartości, panie profesorze.
Tak, rzeczywiście. Ten świat wartości to było hasło koncertów uniwersyteckich naszych. No a na uniwersytecie, no jak można było podejść do tego, jak tylko przez właśnie ten świat wartości zapraszaliśmy zacnych profesorów, a to fizyk, a to biotechnik, a to filozof i zawsze przed koncertami wygłaszali piękne wykłady. To były takie krótkie wykłady, no i stąd właśnie te
to
różne,
hasło.
Tak, złożyło się na takie zgrabne, piękne hasło, które starałem się urzeczywistniać w późniejszych swoich działaniach artystycznych, czy to w czasie koncertów, choćby tych uniwersyteckich, bo były to koncerty cykliczne, takie 4 razy do roku. Pierwszy koncert inauguracyjny, później zawsze był koncert świąteczny, wiosenny i finałowy. Oprócz tego były koncerty specjalne, gdzie dziekani zamawiali z różnych okazji świątecznych wydziałów u nas właśnie te koncerty oraz jakieś koncerty nadzwyczajne. To były w takich zupełnie wyjątkowych miejscach, bardzo prestiżowych. Czy to była raz tam Filharmonia w Berlinie, potem w Hamburgu, czy Studio Lutosławskiego w Warszawie z transmisją na żywo. Pamiętam, Bartek Nizioł wtedy grał z nami i koncert Mendelssohna. I tak to trwało aż do powstania festiwalu.
Do powstania festiwalu Sacrum Non Profanum, no, ale o tę zależność muzyki i świata wartości jeszcze chciałabym zapytać naszych gości, profesor Wyrzykowski.
Ja tego jeszcze, Bohdan, nie mówiłem tobie nigdy, ale pamiętam to hasło doskonale z czasów moich studiów. Ja byłem na kilku koncertach właśnie pod tym szyldem i pamiętam te swoje odczucia, że to hasło, ono tak głęboko gdzieś do mnie przemawiało, ale zupełnie inaczej je czytałem. Ja nie czytałem tego jako, że przez muzykę można trafić do świata tej nauki, o której mówiłeś, tylko bardziej o tym, że rzeczywiście muzyka może być takim nośnikiem takich ogólnoludzkich wartości.
Uniwersalnych. Tak. Ja to też tak czytam.
Tak, tak, to rzeczywiście, pamiętam, że mnie to uderzyło i stwierdziłem, kurczę, jakie świetne hasło wymyślili, bo nawet nie wiedziałem.
Ale jak jest
kto.
Tak dobre hasło i tak pojemne, to tylko lepiej dla sprawy, prawda?
Zresztą zastanawialiśmy się nad tym naszym wydawnictwem i rzeczywiście
tak, bo
Szymon
tutaj przed panami publikacja.
Podsunął nam to hasło i momentalnie zaakceptowaliśmy, że to hasło będzie spinało te dwie publikacje, ale to jeszcze...
No właśnie, może słów kilka o tej publikacji, Michał. A właściwie publikacjach.
Ja odniosę się jeszcze do tego, o czym mówili wcześniej panowie profesorowie, bo i ja jako student zetknąłem się z tym hasłem, ponieważ jestem absolwentem Katedry Edukacji Artystycznej, o której zresztą w tych publikacjach piszemy. I ten świat wartości, ja lubię mówić, że moja ojczyzna to jest pasja Mateuszowa Bacha, 9. symfonia, ostatnie kwartety Beethovena i skerco hamol Chopina, także to...
Szeroko,
ale sądzę, że to dobrze może obrazować, czym jest ten świat wartości. Publikacje, dwie właściwie, powstały właśnie z okazji 25. rocznicy przywrócenia nauczania czy dydaktyki muzycznej na Uniwersytecie Szczecińskim. Wówczas kierunek wychowanie muzyczne powstał w Katedrze Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Szczecińskiego. To był rok akademicki 98-99 oraz z okazji 20. edycji festiwalu, Międzynarodowego Festiwalu Sacrum Non Profanum. Tu chcieliśmy podsumować te i działalność Katedry Edukacji Artystycznej i działalność Pomorskiego Stowarzyszenia Instrumentalistów Akademia, które ze sobą były bardzo silnie sprzężone, przede wszystkim przez osobę profesora Bogdana Boguszewskiego, a także te 20 edycji festiwalu. No, ja jestem autorem tego tekstu wprowadzającego i też zależało mi na tym, żeby pokazać pewną ciągłość na przestrzeni stuleci, która gdzieś tu w Szczecinie, może jest to wyraz jakiegoś genius loci, się przejawia, a mianowicie już w pedagogium książęcym w XVI wieku, kiedy uczono muzyki,
wiedziałam,
to starano się, aby ci adepci, których kantor uczył śpiewu, brali aktywnie udział w wykonywaniu muzyki, ale też mogli towarzyszyć w pracy kompozytorskiej, między innymi Filipa Dulichiusa, który był tym nauczycielem muzyki. I podobnie ta praktyka wyglądała też w naszej Katedrze Edukacji Artystycznej, gdzie mogliśmy zajrzeć do kuchni kompozytorskiej, na przykład profesora Marka Jasińskiego, jego nowe kompozycje wykonywać, więc uważam, że to była ta największa wartość tych studiów.
Tak, ale pamiętajmy, że jeszcze przed tą naszą katedrą, jak sięgniemy troszeczkę wstecz i spojrzymy na całe akademickie kształcenie muzyczne w Szczecinie, to rozpoczęło się w 1958 roku w studium nauczycielskim. W drugim studium nauczycielskim był kierunek wychowania muzycznego. To studium działało przez 10 lat, bo po studium była Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 3-letnia. A jeszcze w tym studium, jak przejrzałem w archiwum osoby, które tam, z którymi później się zetknąłem podczas studiów.
Które działały tam.
Tak, no to i Elżbieta Berczyńska-Kus, i Eugeniusz Kus, i pani Danusia Prandecka. Dwa nazwiska bardzo też takie ciekawe. Leszek Halik i Jan Wierzbiło. To z tej muzyki już tam rozrywkowej, ale czy Edmund Piotrowski, nasz ten basbaryton znakomity, tam wiele, Władysław Szwajczuk, tubista z Filharmonii i ratownik na plaży w Świnoujściu. Zresztą świetny muzyk, grający prawie na wszystkich instrumentach. No i tam spotkałem się też z Markiem Jasińskim, bo to był taki moment, kiedy po maturze trzeba było się rozejrzeć, co dalej z sobą robić. No i te studium nauczycielskie. Wtedy mężczyźni, prawdę mówiąc, już między nami trochę tak się chowali przed wojskiem, bo to po maturze, jak się na studia nie poszło, to szło się
proszę
po prostu
się nie
do wojska.
Nikt tego nie słyszy, panie tak. profesorze.
No w każdym razie tak to wszystko wyglądało, a ta Wyższa Szkoła Nauczycielska już 3-letnia również kultywowała, miała ten kierunek wychowania muzycznego. No i w 73 roku, po 5 latach działalności Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, powstaje Wyższa Szkoła Pedagogiczna i muzyki nie ma. Tam jest już tylko wyłącznie pedagogika i trzeba było czekać 25 lat, żeby uruchomić ten kierunek na uniwersytecie. To było bardzo wtedy ważne, bo jednocześnie pracując na uniwersytecie pracowałem, tam byłem dziekanem Wydziału Wychowania Muzycznego w tej filii szczecińskiej i byliśmy totalnie uzależnieni od uczelni poznańskiej. Z każdą jedną decyzją trzeba było się zwracać do tamtych poznańskich władz, a limity przyjęcia studentów były szalenie ograniczone. Na pierwszy rok mogliśmy przyjąć 9 studentów. Wtedy była jeszcze reforma Wydziału Wychowania Muzycznego i ten wydział zaczął się nazywać Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej. A więc te 3 specjalności, po 3 studentów na każdą specjalność. No to w pewnym momencie zauważyłem, że więcej osób z tego szkolnictwa powszechnego, gdzie była muzyka, odchodzi na emerytury, niż ta nasza filia jest w stanie dostarczyć nie tylko dla Szczecina, ale i dla całego województwa i regionu. No i trzeba było przekonać władze uniwersytetu o celowości, słuszności i powrotu do kształcenia muzycznego na uniwersytecie. Ale nie chciałbym tutaj już pod to...
Temat rzeka. Niewątpliwie, ale szalenie ważna i interesująca historia. Natomiast tutaj jeszcze padła już wielokrotnie zresztą nazwa festiwalu Sacrum Non Profanum. Też to jest festiwal, który odcisnął swoje piętno i jest taką jedną z takich, no można już teraz powiedzieć, jeśli chodzi o świat muzyki, jedną z zachodniopomorskich marek.
Myślę, że już wszyscy rozróżniają, czym jest Sacrum Non Profanum, a czym jest krakowskie Sacrum Profanum, bo wydawało mi się na początku, że jakby ta różnica w tym jednym tylko spójniku będzie powodować jakieś konflikty, ale wydaje mi się, że dla świata muzycznego już teraz wszystko jest jasne. Na północy tutaj mamy Sacrum Non Profanum, na południu jest Sacrum Profanum i rzeczywiście dobrze te dwie marki obok siebie funkcjonują, a festiwal, on moim zdaniem bardzo głęboko się wpisał, w szczególności na początku mnie to trochę dziwiło, potem fascynowało, że ta formuła festiwalu, ona jest tak zmienna i że można przyzwyczaić publiczność do właśnie takiej zmiany. I wydaje mi się, że to się właśnie udało. Także potencjał jest
formułą
ciągle...
Formułą jest zmiana.
Formułą
w pewnym
jest
sensie.
Zmiana. Jest tutaj, a to daje ogromne możliwości dalej kształtowania takiego festiwalu.
A z jakiej potrzeby narodził się ten festiwal? Bo to w tym roku była 20. jubileuszowa edycja. No to też może warto opowiedzieć tę historię raz jeszcze.
Pamiętam, że w roku 1999, a więc jeszcze w tamtym wieku.
Jak to brzmi?
Byliśmy zaproszeni na Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Orkiestr Kameralnych i Symfonicznych do Florencji. No i tam zachwyciłem się tymi koncertami, które to był chyba wtedy lipiec czy sierpień, w każdym razie lato, i koncerty były w plenerze. Ten pobyt w tej Florencji i takie piętno na nas odcisnęło, że zapragnęliśmy coś podobnego mieć tutaj u nas. No jeździliśmy po wybrzeżu, to jeszcze z Markiem Jasińskim, z Mikołajem Szczęsnym. Szukaliśmy takiego miejsca, no i trafiło na Trzęsacz. Ten kościółek, który był tam bardzo zniszczony, został odbudowany. No, później trzeba było tam jeszcze zamontować instrument, a więc organy jak do kościoła. No i w 2005 roku ruszyliśmy z tym festiwalem. Przez pierwsze 5 lat szukaliśmy jakby formuły na ten festiwal. Staraliśmy się dobierać jak najlepszych artystów, wykonawców, atrakcyjne programy. No bo Przecież trudno proponować muzykę Pendereckiego wczasowiczom, którzy przyjeżdżają na urlop, a okazało się, że było można.
Że można.
I w Świnoujściu Penderecki się fantastycznie przyjął. Jego koncert na trzy wiolonczele wykonaliśmy. No, publiczność przyjęła owacyjnie. Ale zanim do tego doszło, to 5 lat szukaliśmy tej formuły i o dziwo przyniósł, ja tak sobie już tam żartuję, sam Fryderyk Chopin. Bo w 2010 roku cały świat obchodził 200. rocznicę jego urodzin. No to co było? Trzeba było wykonać. Graliśmy na festiwalu wyłącznie utwory Chopina. I wykonaliśmy tam wszystkie utwory Chopina, które napisał na fortepian z Towarzyszeniem Orkiestry. Jak wiemy, tam ich nie było zbyt dużo, ale to był taki ewenement na dużą skalę. Ta informacja przedostała się aż za ocean. Tam w Nowym Jorku zainteresowali się, poprosili o nagrania z tego naszego koncertu. A że zawsze mieliśmy te nagrania archiwalne dokonywane przez firmę Dux, to były profesjonalnie świetnie przygotowane.
To wytwórnia, prawda?
Tak, to wytwórnia warszawska. Myślę, że taka chyba najlepsza w tej chwili u nas, zresztą działająca tu w całej Europie i jeszcze dalej. No, wysłuchali tam ci zainteresowani tych utworów i zaprosili nas do Nowego Jorku. Także z Trzęsacza pojechaliśmy i tam w pięknych salach, bo i w Lincoln Center, i w Carnegie Hall graliśmy, a ze Szczecina wyjechała grupa około 60 osób. Także teraz niedawno spojrzałem w ten wykaz Polaków, którzy tam koncertowali, to okazuje się, że z polskich orkiestr, tych dużych, bo kameralnych składów jest dużo. To są tylko dwa zespoły. Filharmonia Narodowa z Wandą Wiłkomirską i Akademia nasza z solistami. No i zresztą graliśmy tam i z Adamem Makowiczem, i z Olgą Kern, rewelacyjną pianistką. No i tu doszliśmy i potem już od Chopina niestety umiera Marek Jasiński w 2010 roku. No też współtwórca tego festiwalu przecież i nie tylko. No to poświęciliśmy jemu. Następnie Górecki, Penderecki, Kilar, Szymanowski, Lutosławski, Panufnik. Kto tam jeszcze
Moniuszko.
Był? Paderewski i Moniuszko, tych 10 wspaniałych.
10 wspaniałych. Jeśli mogę jeszcze wejść w słowo, bo pomyślałam sobie, że warto też powiedzieć, co przed nami. Ja zapowiadając na początku programu państwa, panów wizytę, mówiłam o tym, że takim bezpośrednim bodźcem do tego, czy też taką inspiracją jest spotkanie, które odbędzie się dokładnie za tydzień, czyli we wtorek, 17 grudnia o 12 w sali imienia Zbigniewa Herberta. Właśnie to spotkanie przez muzykę do świata wartości, przywołujące to hasło. Czego się możemy spodziewać?
No, myślę, że publikacje tutaj są bardzo ważne, bo gdybyśmy tego nie zrobili, to ten kawałek historii no, mógłby nam umknąć, a nie chcieliśmy do tego dopuścić. Bo przypomnijmy sobie, to wszystko, te działania odbywały się w obecności profesora Szyrockiego, Marka Jasińskiego, Mikołaja Szczęsnego, Bogdana Matławskiego. Oni poodchodzili.
Wielcy nieobecni, niestety.
I to po prostu trzeba było wszystko utrwalić.
Ja się właśnie uczę jako to ciągle trochę młodsze pokolenie od Bogdana, tego zachowywania tej pamięci. To jest rzecz, która wydaje mi się jest coraz większym problemem. Paradoksalnie w takiej dobie, kiedy możemy absolutnie wszystko zapisywać w sposób trwały elektronicznie, to w tym całym informacyjnym śmietniku tak wiele rzeczy nam ginie. A Bogdan, ty potrafisz wyłuskać właśnie to, co się wydarzyło. Pamiętasz? Tak, na zasadzie słonia, prawda? Ta pamięć jest...
Słonie mają długą pamięć.
Niesamowita. I rzeczywiście, jak wyjmujesz te informacje z takiej odległej historii, one rzeczywiście tworzą pewne porządki, pewne linie. Można się ciekawych rzeczy dowiedzieć albo nauczyć również, jakie są te związki przyczynowo-skutkowe. I naprawdę to są życiowe informacje. Także ja się bardzo cieszę, że w tym projekcie brałem udział.
Ja bym jeszcze dodał, że w tych publikacjach, właściwie rdzeniem obu publikacji, oprócz tego tekstu na temat historii katedry i stowarzyszenia i festiwalu, są kompozycje Marka Jasińskiego, dotychczas niepublikowane. Jest to między innymi...
Są to zapisy nutowe.
Tak, to są partytury. Między innymi opracowanie 11 kolęd, które profesor Marek Jasiński co roku...
Dla chóru
uniwersyteckiego, tak, czy dla orkiestry Akademia pisał te opracowania kolęd, które co roku były na koncertach bożonarodzeniowych, właśnie z cyklu Przez muzykę do świata wartości wykonywane, oraz pięciu utworów napisanych specjalnie na festiwal Sacrum Non Profanum.
A co dalej z festiwalem?
A to zapraszamy Państwa na spotkanie 17, ponieważ pracujemy teraz, mamy jeszcze kwestie takie do pewnych uzgodnień i w poniedziałek mamy jeszcze tam takie zebranie i we wtorek powiemy, co będzie dalej. Teraz nie chciałbym uprzedzać, bo pewne sprawy jeszcze są ruchome.
Rozumiem. Ale to można powiedzieć, że jest taki dobry punkt wyjścia do zachęcenia. Kto mógłby, bo pora jest wczesna, bo to jest jednak dzień powszedni, ale myślę, że osoby, które są zainteresowane muzyką, znajdą jakiś sposób, żeby przyjść. Sala imienia Zbigniewa Herberta, oczywiście mówię o Książnicy Pomorskiej, zaprasza o godzinie 12 za tydzień we wtorek Przez muzykę do świata wartości. No i właśnie dowiemy się różnych bardzo ciekawych, a może nawet sensacyjnych rzeczy, ale przede wszystkim będzie to też opowieść o tym, o czym dzisiaj tutaj rozmawialiśmy, o tym, jak to ewoluowało, jak z jednej strony był jakiś rozwój, ale też jakieś powroty do rozwiązań, które kiedyś były wymyślone, czasami niepotrzebnie zaniechane, ale dobrze, że się do nich powraca.
Ja myślę, że to nie koniec jeszcze naszej opowieści, ponieważ fakt, że ten kierunek mógł powstać na uniwersytecie, przesądził o powstaniu Akademii Sztuki. Bo gdyby nie było tego kierunku, Akademia Sztuki w Szczecinie by nie powstała. Ponieważ ustawowo dwa podmioty tworzyły wtedy, w tamtym czasie, w 2010 roku, Akademię. To jest filia Szczecińska Poznańskiej Akademii Muzycznej oraz Katedra Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Oczywiście dużą rolę odegrała Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej, ale to była uczelnia prywatna, więc nie publiczna. I nie można było łączyć wówczas, zresztą teraz też, niepublicznych uczelni z publicznymi. No więc nie mogli brać w tym udziału. Natomiast Poznań też był przeciwko. Zresztą ja się Poznaniowi nie dziwię, że oni nie chcieli tworzyć tutaj tej naszej Akademii Sztuki.
Żeby nie wyrosła konkurencja.
Nie, nie dlatego. To był czas, kiedy oni chcieli zostać uniwersytetem. W 2008 roku powstał Uniwersytet imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Dzięki temu, że w Białymstoku mieli filię. Wtedy trzeba było mieć 6 po prostu wydziałów. I my byliśmy z tymi dwoma wydziałami szczecińskimi. Poznań miał 4 wydziały. Też oni mogli stać się tym uniwersytetem. Bardzo tego pragnęli. Zresztą takim uniwersytetem artystycznym w tym 2010 roku. To była Poznańska Akademia Sztuk Pięknych. Przekształcili się. I to było ich pragnienie. Dlatego mówię, że ich też rozumiem. Chcieli po prostu awansować do tej elity.
Ale ta historia też trochę pokazuje, że to wszystko jest takim ciągiem przyczynowo-skutkowym, że te historie się zazębiają, ale tak naprawdę chyba najważniejsi są ludzie, bo to oni są motorem tego, że następują zmiany i te zmiany są na lepsze. I za to bardzo panom tutaj dziękuję, bo każdy z panów na swojej takiej, no może to niezbyt wyszukanie nazwę, działce na swoim polu popycha tę historię i to, co się dzieje w kulturze do przodu. Pięknie dziękuję panie profesorze za wizytę u nas. Profesor Bohdan Boguszewski, współtwórca i dyrektor festiwalu Sacrum Non Profanum, założyciel orkiestry Akademia. Raz jeszcze dziękuję.
Dziękuję pięknie.
Doktor Michał Gierke, historyk, archeolog, muzyk, bibliotekarz oddziału rękopisów i starych druków Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I doktor habilitowany Szymon Wyżykowski, dyrektor artystyczny i dyrygent chóru akademickiego imienia profesora Jana Szerockiego z UTU. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
I raz jeszcze przypomnę, wtorek 17 grudnia, 12, Książnica Pomorska.